Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
W Watykanie opublikowano propozycję do przyszłej adhortacji apostolskiej o Słowie Bożym. Podano też skład Rady Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów.
Kościół apeluje o solidarność wiernych z prześladowanymi chrześcijanami na wschodzie. Głos w tej sprawie zabrał m.in. synod.
25 października witają Państwa Beata Zajączkowska
i Krzysztof Bronk.
Synod biskupów dobiega końca. Przed południem na ostatniej już kongregacji generalnej przedstawiono w auli propozycje ojców. Posłużą one do przygotowania przyszłej adhortacji apostolskiej. Ich oficjalny tekst zredagowano po łacinie. Zgodnie z regulaminem synodu biskupów są one przeznaczone dla papieża, a nie do opublikowania. Jednak Benedykt XVI tym razem, podobnie zresztą jak przed 3 laty po synodzie o Eucharystii, zezwolił na podanie ich do wiadomości.
55 propozycji synodu zebrano w 3 częściach. Pierwsza to Słowo Boże w wierze Kościoła. Są tu takie tematy jak patrystyczna lektura Pisma Świętego, jedność między Słowem a Eucharystią, miejsce Starego Testamentu w Biblii chrześcijańskiej, znaczenie Słowa Bożego dla pojednania i nawrócenia, dzieł miłosierdzia czy prawa naturalnego. Druga część to Słowo Boże w życiu Kościoła. Poruszono tu sprawy liturgii, dyrektorium homiletycznego, lekcjonarza, roli kobiet w posłudze słowa, jego oznaczenia dla małżeństwa i rodziny, małych wspólnot, katechezy, życia konsekrowanego. Podjęto postulaty rozszerzenia perspektyw studiów egzegetycznych. Mowa też o duszpasterstwie i formacji biblijnej oraz znaczeniu Pisma Świętego dla jedności chrześcijan. Ostatnia, 3 część propozycji to Słowo Boże w misji Kościoła. Chodzi o jego znaczenie dla zaangażowania w świecie, dla sztuki liturgicznej, kultury, a także o przekłady biblijne. Proponuje się Światowy Kongres o Słowie Bożym. Podjęto też tematy jego interpretacji fundamentalistycznej i sekt oraz dialogu międzyreligijnego, zwłaszcza z Żydami i muzułmanami.
Po obradach synodalnych papież podjął ich uczestników obiadem. Jutro synod zakończy Eucharystia koncelebrowana z Ojcem Świętym w Bazylice Watykańskiej.
Uczestnicy synodu biskupów wzywają do zapewnienia chrześcijanom na wschodzie godnego życia. Dla Ziemi Świętej, Libanu, Iraku, Indii pragną pokoju w sprawiedliwości. Jej gwarancja to rzeczywista wolność religijna. Apel wręczony wczoraj papieżowi podpisało 8 kardynałów i 9 biskupów. Wśród nich są watykański sekretarz stanu, prefekt kongregacji dla kościołów wschodnich, 3 przewodniczący delegowani i sekretarz generalny synodu biskupów. Pozostali sygnatariusze to zwierzchnicy lub przedstawiciele wszystkich katolickich patriarchatów i arcybiskupstw większych z Bliskiego Wschodu, Indii oraz Ukrainy i Rumunii. Zwracają oni uwagę na cierpienia licznych wiernych na wschodzie. Doznają ich dzieci i młodzież, osoby doświadczane ze względu na wiek, stan zdrowia czy niemożność zaspokojenia zasadniczych potrzeb duchowych i materialnych, rodziny bez perspektyw na przyszłość.
Jesteśmy bliscy wszystkim cierpiącym za swe chrześcijaństwo i tym, którym przeszkadza się wyznawać wiarę, piszą biskupi. Składamy hołd chrześcijanom, którzy ostatnio oddali życie za wierność Bogu. Wszystkich ludzi dobrej woli autorzy apelu proszą, by z szacunkiem otwierali się na każdego potrzebującego, niezależnie od tego, czy jest bliski, czy daleki. Duszpasterzy i zwierzchników religijnych zachęcają do sprzyjania takiej postawie przez to, co głoszą. Winni popierać i podejmować coraz liczniejsze inicjatywy wzajemnego poznawania, dialogu, pomocy. Do wspólnoty międzynarodowej i do rządzących sygnatariusze apelują o prawne zagwarantowanie prawdziwej wolności religijnej, przezwyciężenie wszelkiej dyskryminacji i pomoc tym, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swej ziemi ze względu na religię. W apelu przypomniano też słowa Benedykta XVI z wizyty w kongregacji dla kościołów wschodnich, aby uczniowie Chrystusa mogli pozostać, gdzie się narodzili, bo są tam obecni od zarania chrześcijaństwa.
Na wczorajszej popołudniowej kongregacji generalnej podano do wiadomości skład 12 Rady Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów. Liczy ona 15 członków, 3 to szefowie dykasterii Kurii Rzymskiej. Pozostali kierują diecezjami w 12 krajach świata. Wśród nich są chiński kardynał Joseph Zenzekiun z Hongkongu i rumuński biskup grecko-katolicki Florentin Krichelmianu z Cluj-Gerli. Jest on jedynym członkiem Rady Synodu ze środkowo-wschodniej Europy i zarazem jedynym obrządku wschodniego.
Dziennik Radia Watykańskiego.
na konieczność solidarności całego Kościoła powszechnego z cierpiącymi w Iraku i Indiach chrześcijanami wskazał watykański rzecznik prasowy. W edytorialu Wypędzanie chrześcijanie ksiądz Federico Lombardi przypomina, że w imię Boga nie można zabijać ani nienawidzieć, stąd konieczność zdecydowanego stawienia czoła wszelkim fundamentalizmom.
Solidarność z prześladowanymi deklarują kolejne episkopaty. Kanadyjscy biskupi wezwali federalne władze Indii do powstrzymania fali antychrześcijańskiej przemocy. Jednocześnie zaapelowali do rządu Kanady, by żadna oferowana przezeń pomoc humanitarna nie trafiała w ręce organizacji, stowarzyszeń czy placówek edukacyjnych, które zachęcają do przemocy bądź ją usprawiedliwiają.
Przedstawiciele Kościoła w Indiach domagają się od władz federalnych i stanowych ukarania winnych i rekompensaty za dokonane przez hinduistycznych fundamentalistów zniszczenia. Metropolita stolicy stanu Orissa, arcybiskup Rafael Chinat, którego nazwisko jest na liście potencjalnych ofiar fundamentalistów, prosi chrześcijan Zachodu, by nie zapominali w modlitwie o swych indyjskich współbraciach. Ta solidarność jest teraz bardzo potrzebna, mówi wicegenerał werbistów ksiądz Konrad Keller. Zgromadzenie jest od lat obecne w Indiach, a należy do niego między innymi wspomniany arcybiskup Chinat.
Politycy, organizacje międzynarodowe milczą. Dzisiaj coraz to bardziej przypominają mi się słowa Churchilla. Nie mamy przyjaciół, a mamy interesy. I wśród polityków europejskich, co z kontekstu chrześcijańskiego się wywodzą, coraz to bardziej mamy z tym do czynienia. Ja bym powiedział nawet coś więcej. Mamy swoje interesy i nie interesuje nas prawda, nie interesuje nas sprawiedliwość. Kiedy jest nam wygodnie, możemy o tym mówić, bo to służy naszym interesom. Ale cóż nas tam obchodzą jacyś chrześcijanie, biedni w Indiach? Trzeba wielkiej solidarności chrześcijańskiej. Głosić, że dzieje się tam niesprawiedliwość. I myślę, że rzeczywiście modlitwa jest takim sprawdzianem, na ile naprawdę się solidaryzujemy z innymi i myślimy o nich. W naszych kościołach europejskich, kościele polskim, powinno się modlić za tych chrześcijan, bo współcześni męczennicy są dla nas drogowskazem.
Antykatolickie represje w Wietnamie z ulic i mediów przeniosły się do sal sądowych. Choć od kilku tygodni w Hanoi i w reżimowych mediach panuje względny spokój, w relacjach Kościół-Państwo nie nastał jeszcze czas odprężenia. Jak podaje agencja informacyjna Eglise d'Asie, władze przygotowują pokazowe procesy wiernych z dzielnicy Taiha, którzy domagali się zwrotu terenów należących do ich parafii. W sprawie 8 z nich zakończyło się już śledztwo, w najbliższych dniach rozpoczną się rozprawy. Dwie oskarżone, Nguyen Thi Nhi i Ngo Thi Dung, pozostają w areszcie, inni mają zakaz opuszczania miasta.
Partyjna propaganda natomiast z antykościelnej nagonki przestawiła się na propagandę sukcesu. Media mówią o osiągnięciach polityki wyznaniowej rządu i o sprawnym przezwyciężeniu konfliktu z Kościołem. Z zadowoleniem przytacza się też najnowsze dane, według których coraz więcej wietnamskich katolików zasila szeregi partii.
Papieski Fakultet Teologiczny Serafikum otworzył w Raguzie na Sycylii zewnętrzną katedrę dialogu międzykulturowego. Oferuje ona studia uniwersyteckie w miejscu krzyżowania się kultur, mówi rektor Serafikum ojciec Zdzisław Kijas.
Wiadomo, że kultury rozwijały się wokół pewnego credo, ale niekoniecznie pozostały związane z tym credo, tworząc pewien szerszy wachlarz. Nasza idea jest, aby rozpocząć pracę katedry od kultur, które wyznają wiarę, ale oprócz wyznania wiary, ta wiara wpływa na takie czy inne postawy. Zobaczyć religię również jak fenomen kulturowy. Dlatego otwieramy katedrę dialogu kultur, judaizm, chrześcijaństwo, islam. Będzie to instytucja naukowa, studia uniwersyteckie. Studenci, zarówno których my przyjmujemy bezpośrednio, lub studenci, którzy już są zapisani na Uniwersytet w Katanii. Wykładowcy są z naszej uczelni, Serafikum, jak również z Uniwersytetu Sacro Cuore z Mediolanu, czy z Neapolu, z Palermo, czy z Katanii. Być może od przyszłego roku uda się już mieć wykładowców z Uniwersytetu w Trypolisie.
Na nowy kierunek dialogu kultur w Raguzie wpisało się ponad 50 studentów, co zdaniem rektora Serafikum jest liczbą obiecującą.
Kościół w Ameryce Łacińskiej aktualizuje wytyczne dla duszpasterzy pracujących z wiernymi o korzeniach afrykańskich. W São Paulo zorganizowano 3-dniową sesję biskupów odpowiedzialnych za duszpasterstwo afroamerykańskie. Spotkali się na niej delegaci z Argentyny, Kolumbii, Ekwadoru, Panamy, Nikaragui, Wenezueli i Brazylii. Chodzi o dostosowanie wskazań do programu misji kontynentalnej nakreślonego w dokumencie z Aparecidy.
Ksiądz Ari dos Reis, asesor duszpasterstwa afrobrazylijskiego, dostrzega konieczność aktualizacji obowiązujących obecnie wytycznych duszpasterstwa ukierunkowanego na osoby z afrykańskim rodowodem. Wytyczne te zostały zatwierdzone przed 5 laty, jednak ze względu na wskazania dokumentu z Aparecidy, który poświęca wiele uwagi wiernym pochodzenia afrykańskiego, zaszła potrzeba dokonania odpowiedniej rewizji i uaktualnienia. Nowe wytyczne zostaną przesłane do wszystkich konferencji biskupów Ameryki Łacińskiej i Karaibów w celu ich pogłębienia. Oprócz aktualizacji wspomnianych wytycznych, biskupi zajmują się przygotowaniem 9. zebrania duszpasterstwa afroamerykańskiego, które zostało zaplanowane na lipiec przyszłego roku i on będzie się w Panamie. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądzisław Malczewski, Chrystusowiec.
Mimo krytyki ze strony Kościoła, w Portugalii uchwalona została nowa ustawa o rozwodach, wprowadzająca cywilne ułatwienia przy rozwiązywaniu węzła małżeńskiego. Ubolewanie z tego powodu wyraził sekretarz portugalskiego episkopatu, ksiądz Manuel Morujão. Zaznaczył, że Kościół zawsze podkreśla konieczność otoczenia instytucji rodziny opieką i ochroną. Należy unikać takich uproszczeń proceduralnych, które być może znajdą społeczną aprobatę, jednak nie stanowią faktycznej poprawy poprzedniej ustawy, dodał ksiądz Morujão. Przypomniał on ponadto, że rządząca większość parlamentarna zlekceważyła również zastrzeżenia głowy państwa w tej sprawie. Prezydent Aníbal Cavaco Silva wyrażał obawy, że skutki nowej ustawy mogą stwarzać sytuacje niesprawiedliwości dotykające zwłaszcza najsłabszych. Wątpliwości w sprawie ułatwienia rozwodów nie mają źródła wyłącznie religijnego, ale dotyczą podstawowego dobra wspólnego, jakim jest stabilność społeczna opierająca się na trwałości rodziny, stwierdził sekretarz portugalskiego episkopatu.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Z udziałem prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Ostrołęce odbyły się wczoraj uroczystości odsłonięcia pomnika poległych i pomordowanych żołnierzy antykomunistycznego podziemia zbrojnego oraz mieszkańców cywilnych ziemi ostrołęckiej, którzy padli ofiarą terroru komunistycznego. Mszy świętej poprzedzającej uroczystość przewodniczył biskup Stanisław Stefanek. W homilii podkreślił, że uroczystość w Ostrołęce to szczególna okazja, by oddać sprawiedliwość naszym poległym i pomordowanym braciom. Pomnik stanął na ostrołęckim skwerze przy ulicy Kopernika. 120 lat temu powstało Muzeum Diecezjalne w Tarnowie. Jest ono najstarszą tego typu placówką w Polsce. Założył ją ówczesny rektor seminarium duchownego ksiądz Józef Bomba. Na jego apel księża oddawali przechowywane wyposażenie kościołów. Dzisiaj w muzeum mieści się 2,5 tysiąca eksponatów. Najcenniejszy dział to Galeria Sztuki Średniowiecznej, mówi dyrektor ksiądz Tadeusz Bukowski.
Są to wręcz elementarne dla poznania poziomu kultury wieków średnich zabytki. Są to całe tryptyki, części tryptyków, są to rzeźby przyścienne czy pełnoplastyczne. Najstarszym zabytkiem jest głowa Jana Chrzciciela na misie z drugiej połowy XIII wieku. Dzieło wręcz fascynujące, dzieło w drewnie, które przetrwało tyle wieków.
Tarnowskie Muzeum Diecezjalne odwiedza każdego roku około 10 tysięcy osób z całego świata.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.